Więc kontynuujemy kazania z listu do Galacjan i dzisiaj trzeci rozdział zaczynamy. Przeczytajmy wersety od 1 do 6. Galacjan, trzeci rozdział, wersety od 1 do 6. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Nie wiem, czy byliście kiedyś w jakiejś galerii. Na pewno byliście i oglądaliście obrazy. Niektóre pewnie wam się podobały, inne mniej, prawda? Niektóre rozumiemy, innych nie rozumiemy, bo to tak sztuka jest, prawda? Ale jest pewien problem z galeriami, czy z obrazami, z galeriami może tak, że galerie nie są dla wszystkich ludzi. Czy do jakiegoś czasu nie były. Ponieważ no, jaki był sens przyprowadzić człowieka niewidomego do galerii, żeby oglądał obrazy? Tak? No nie było sensu, no bo on nie widzi, więc nie może widzieć tego piękna tych obrazów, czy tej dziwności tych obrazów, w zależności jaki to obraz. Ale niedawno, czy jakiś czas temu, zaczęto wprowadzać do galerii, do muzeów technikę audiodeskrypcji, która umożliwia ludziom niewidomym oglądanie w cudzysłowie obrazów. Ta technika po prostu audiodeskrypcji, czyli jest opis słowny i przedstawia, co jest na obrazie. I w ten sposób daje pewne odczucie, czy też pewien wgląd w to, jak wygląda obraz osobie niewidomej. I tutaj mamy taką właśnie podobną sytuację, Galacjanie, tak? Kiedy Paweł do nich przyszedł, kiedy Paweł przyjechał do nich, to oni byli jak ci ludzie niewidomi, ślepi duchowo, których oczy były zakryte przez grzech, oni nie widzieli. I Paweł użył techniki audiodeskrypcji. Wymalował przed ich oczami obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Jak wymalował? No oczywiście nie pędzlem, nie farbami, nie na płótnie, ale właśnie używając tej techniki audiodeskrypcji. Powiedział, głosił im Ewangelię. I w ten sposób wymalował przed ich oczami Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I w tym fragmencie mamy serię pytań. Pytanie drugie jest powtórzone pytanie z wersetu drugiego jest powtórzone w wersecie piątym. Ale co istotne, że tutaj nie pojawiają się odpowiedzi na te pytania. Paweł jakby zadawał pytania retoryczne. To znaczy takie, gdzie już wiadomo, już znana jest odpowiedź i Pawłowi, i tym, do których to pytanie jest skierowane. I kluczowym pytaniem, jaki Paweł zadaje w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest, jak Galacjanie otrzymali Ducha Świętego? Czy przez słuchanie z wiarą, czy przez spełnianie uczynków zakonu? I to się nam ładnie pokrywa z tym, z tym świętem, jakie dzisiaj jest, a dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt. Tak, czy święto Zielonych Świąt. Możemy dzisiaj sobie przypomnieć właśnie o tym wylaniu Ducha Świętego. O dniu Pięćdziesiątnicy, więc jak najbardziej jest na miejscu, by mówić właśnie o otrzymaniu Ducha Świętego. Nowy Testament, Dzieje Apostolskie pokazują nam, że w dniu Zielonych Świąt, 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, został na chrześcijan wylany Duch Święty. To nie znaczy, że wcześniej Ducha Świętego nie było. To znaczy, że wcześniej Duch Święty nie działał. To nie znaczy, że Duch Święty wcześniej nie był aktywny. Jeśli myślimy o Starym Testamencie, o Żydach w Starym Testamencie. Widzimy, że Ducha Świętego działającego, prawda, wśród proroków, czy w prorokach przez proroków, w królach przez królów. Ale możemy jedno powiedzieć, że zdecydowanie nie było to działanie powszechne. Działanie Ducha Świętego na ludziach, czy w ludziach było ograniczone do jakichś wybranych poszczególnych jednostek. Doświadczenie Ducha Świętego nie było doświadczeniem całego Izraela, ale było doświadczeniem tylko wybranych jednostek. W Nowym Testamencie to się zmienia diametralnie. Duch wylany jest na wszystkich wierzących. I mówiąc słowami Piotra, każdy wierzący ma obietnicę Ducha Świętego. To jest Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 werset i 39. A Piotr do nich rzekł: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc już ta obietnica Ducha Świętego nie ogranicza się do jakiejś małej grupki osób, ale trzeba powiedzieć, że jest to doświadczenie wszystkich wierzących. Człowiek, kiedy nawraca się do Boga, otrzymuje Ducha Świętego. Czym jest to otrzymanie Ducha Świętego? Efezjan 1:13-14 mówi nam: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli otrzymanie Ducha Świętego jest pieczęcią. Tak? Zostaliście zapieczętowani, otrzymaliście Ducha Świętego, Duch Święty, otrzymanie jest jakby pieczęcią. Pieczęć mówi nam, że coś należy do kogoś. Kiedyś na Boże Narodzenie, nie mówiąc od kogo, dostałem pieczęć ex libris Andrzeja Kępczyńskiego i dostałem to po to, żeby móc tą pieczątkę stawiać w książkach, które pojawiają się w moim księgozbiorze. Żeby było wiadomo, że ta książka należy do mnie. Żebym ja to wiedział i żeby wiedzieli ci, którzy książkę ode mnie pożyczają, że ta książka należy do mnie. Tak samo jest z duchem, z pieczęcią Ducha Świętego. Bóg wycisnął na nas pieczęć Ducha Świętego, dał Ducha Świętego nam po to, żeby powiedzieć, pokazać sobie i światu, no sobie nie musi pokazywać, ale żeby światu pokazać, że kto, ten, kto ma Ducha Świętego, należy do Boga. To jest ex libris, tak mówiąc, prawda, Boga Wszechmogącego. To ta książka, ta dusza należy do Boga. Jesteśmy Jego własnością. Ale pieczęć też mówi nam, że Bóg poświadcza decyzję przymierza, nadaje ważność przymierzu. Wszelki urzędowy dokument musi mieć odpowiednią pieczęć. Bez tej pieczęci dokument jest nieważny. Żadna decyzja urzędowa, jeżeli nie ma pieczątki urzędu, nie jest ważna. Może być podpis samego prezydenta miasta czy naczelnika urzędu skarbowego, ale jeżeli nie ma tej odpowiedniej pieczęci, to ten dokument sobie można podrzeć i wyrzucić do kosza, bo on nie jest ważny. Pieczęć poświadcza, legalizuje albo nadaje ważność jakiegoś dokumentu, decyzji urzędowej. Pieczęć Boża, pieczęć Ducha Świętego, czy otrzymanie Ducha Świętego mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przymierze pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest zawarte przez Jezusa Chrystusa, jest ważne. I dalej jeszcze jedną rzecz mówi o Duchu Świętym, że Duch Święty jest rękojmią. Czym jest rękojmia? Jest to pierwsza rata, depozyt, zaliczka, gwarancja. Inaczej też można powiedzieć uroczysta obietnica, mówiąca o tym, że reszta będzie wypłacona w innym terminie. Rękojmia mówi, że umowa jest już ważna. Pierwsza rata została zapłacona. Jak kupujemy mieszkanie, oglądamy różne mieszkania, jedno nam się podoba i chcemy je kupić, to sprzedający mówi, to daj mi zaliczkę. To wtedy ja już nie będę przyjmował innych chętnych, tylko to mieszkanie już będzie dla was zarezerwowane. Już będziemy, umówimy się na podpisanie umowy, czy też umowę przedwstępną podpisujemy, prawda, otrzymam to zaliczkę i już nie będę szukał innego chętnego. Tak samo z Bogiem. Bóg dał nam pierwszą ratę, zaliczkę. Dla nam Ducha Świętego jest to zaliczka i mówi, że w innym terminie, w dniu odkupienia Bożej własności, będzie wypłacona reszta. Otrzymamy całe Boże dziedzictwo. Więc jeśli otrzymaliśmy Ducha Świętego, to znaczy, że należymy do Boga, jesteśmy Bożymi dziećmi i dziedzicami oraz że dziedzictwo będzie nam w pełni dane w dniu odkupienia własności Bożej. A co, jeśli nie otrzymaliśmy Ducha Świętego? Rzymian 8:9 mówi nam, że jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego, ten nie jest Jego, ten nie należy do Chrystusa. Więc ten, kto nie ma Ducha Świętego, ponosi konsekwencje wieczne, bo na wieczność, nie należy do Chrystusa. Więc widać, że jest to coś bardzo ważnego. Otrzymanie Ducha Świętego jest czymś bardzo ważnym, ponieważ dotyczy naszej wieczności, dotyczy naszej pozycji przed Bogiem, naszego statusu przed Bogiem. Ale też trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz, że otrzymanie Ducha jest faktem, do którego Galacjanie mogą się odnieść, odwołać. Specjalnie mówię faktem, a nie doświadczeniem. Już jest różnica. Oni wiedzą, że otrzymali Ducha Świętego. Jeżeli byśmy zadali im pytanie, czy otrzymaliście Ducha Świętego, to odpowiedź byłaby pozytywna. Tak, otrzymaliśmy. Są tego świadomi. Oni wiedzą, że otrzymali Ducha Świętego. Dlatego Paweł nie zadaje pytania, nie pyta, czy Galacjan, czy otrzymali Ducha Świętego, ale jak otrzymali Ducha Świętego. Ponieważ on i oni wiedzą, że Galacjanie mają Ducha Świętego poprzez słuchanie z wiarą. Skąd to wiedzą? Skąd możemy wiedzieć, czy mamy Ducha Świętego? Takie bardzo istotne pytanie. Wersety 3 i 4 dają nam pewne wskazówki, dają nam pewne pytania, które są wskazówkami dającymi odpowiedź na to pytanie. Skąd wiemy, że mamy Ducha Świętego? Paweł mówi o tym, że Galacjanie rozpoczęli w duchu, a kończą na ciele. Czyli ich początek jest zupełnie inny od ich końca, od tego, co jest teraz, w tej chwili. W chwili, kiedy Paweł pisał ten list. Rozpoczęli, można powiedzieć, słysząc Ewangelię, wierząc jej. Upamiętali się i na wyznanie swojej wiary zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Rozpoczęli w duchu. Nie ma tutaj odniesienia do jakiegoś przeżycia, a jest tu odniesienie do efektów, do rezultatów. Skąd wiemy, że wiatr wieje? No nie widać wiatru, tak? Nie widać wiatru, ale widać efekty, czy też słychać skutki, rezultaty tego, że wiatr wieje. Widzimy, jak liście ruszają się na drzewie. Słyszymy świst, czy też dźwięk wiatru. Możemy też widzieć, jeżeli jesteśmy nad morzem i wieje mocny wiatr, to widzimy, jak ten piasek się tam przesypuje, prawda? Wędruje ten piasek, jadrowiny piasku. Wędrują na plaży. Jak idziemy i wieje mocny wiatr, to czujemy opór. I apostoł Jan w Ewangelii mówi, że tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Tak jest z każdym człowiekiem, który rozpoczyna w duchu. Nie widzimy ducha, ale widzimy efekty jego działania. I moment otrzymania Ducha Świętego, według mnie, nie jest jakimś momentem spektakularnym. Jakimś momentem, na którym możemy wskazać, że miał miejsce tego i tego dnia, o tej godzinie, tej i tej minuty. Chodzi mi o to, że otrzymania Ducha Świętego nie należy utożsamiać z jakimś doświadczeniem, z jakimś przeżyciem. Jeśli chodzi o mnie, to nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy otrzymałem Ducha Świętego. Jestem w stanie powiedzieć, kiedy złożyłem wyznanie mojej wiary w Jezusa Chrystusa. Ten dzień, tą godzinę, to miejsce pamiętam doskonale. Ale kiedy otrzymałem Ducha Świętego, nie mogę powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ według mnie moment otrzymania Ducha Świętego jest niezauważalny dla człowieka. Ale fakt otrzymania Ducha Świętego za to jest dostrzegalny, jest widzialny, ponieważ następuje zmiana w człowieku. Następuje zmiana jego priorytetów. Bóg staje na pierwszym miejscu. Wcześniej był gdzieś tam na dole na listy priorytetów, albo w ogóle nie było go. Teraz staje na pierwszym miejscu. Jest zmiana postrzegania rzeczy, rozumienia rzeczy. To, co robiłem wcześniej, te grzeszne rzeczy, one są złe, nie były dobre. Dzisiaj widzę, że co innego jest dobrym przed Bogiem. Jest zmiana smaku. Uświęcenie jest czymś dobrym. Wcześniej tego nienawidziliśmy. Człowiek zaczyna odczuwać radość ze zbawienia, zaczyna rozumieć Boga, zaczyna rozumieć więcej, wiedzieć więcej, jeśli chodzi o Boga. Bóg jest kimś realnym i Jego miłość jest czymś namacalnym. Jednym słowem jest widoczna zmiana w człowieku. Człowiek staje się, tak jak Pismo mówi, nowym stworzeniem. Z nowymi priorytetami, z nowym sercem, z nowymi pragnieniami, z nowymi motywacjami, myślami, z nowymi uczuciami. Wszystko jest nowe. Oto stare przeminęło. Wszystko jest nowe. Jakiś czas temu w telewizji był program. Jaki to był tytuł? O ludziach, o gangsterach. Byłem gangsterem. Program Byłem gangsterem. O ludziach, którzy dokonali zbrodni, byli przestępcami, upamiętali się i ich życie się zmieniło diametralnie. To Duch Święty działał w ich życiu. Oni po prostu przez wiarę, kiedy uwierzyli, otrzymali Ducha Świętego i ich życie zostało przemienione. Stąd wiemy, właśnie po tych efektach, że otrzymaliśmy Ducha. Ponieważ tylko w Duchu Świętym możemy złożyć wyznanie wiary, że Jezus jest Panem. Nie chodzi o samo powiedzenie pewnej formułki, ale chodzi o wyznanie wiary. Kiedy my się poddajemy Chrystusowi jako Panu faktycznie całym życiem i wyznajemy Go jako swojego Pana. Jesteśmy Mu posłuszni. Więc rozpoczęcie w Duchu to jest upamiętanie się i nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Ale teraz Galacjanie kończą na ciele. Myślą, że są doprowadzeni do doskonałości przez poleganie na ciele. Czyli Chrystus odszedł gdzieś na bok. Jego miejsce zajęło wypełnianie prawa. Poleganie na ciele, na uczynkach, na przestrzeganiu świąt, na zachowaniu diety żydowskiej, na zachowaniu przykazań prawa żydowskiego. Chrystus już jest niepotrzebny. Ale nawrócenie, to upamiętanie, to nie jedyny listek, to nie jedyny efekt działania Ducha Świętego. Werset 4 mówi nam o licznych doznaniach, jakie mieli Galacjanie, o licznych przeżyciach. Ale to słowo, właśnie, te doznania, to jest greckie pascho. I ono, to słowo może mieć dwa znaczenia. Z jednej strony może oznaczać pozytywne doznania, jeśli chodzi o liczebność, ale też może oznaczać, jeśli chodzi o wspaniałość, tak? Pozytywne doznania, ale z drugiej strony to słowo pascho może oznaczać cierpienia. Więc patrząc na kontekst, prawda, werset 5 mówi o działaniu, o dawaniu ducha i dokonywaniu wśród was wspaniałych cudów, prawda? Więc raczej trzeba powiedzieć, że tutaj mamy mowę o doznaniach, wspaniałych, pozytywnych doznaniach, aczkolwiek cierpienia nie można całkowicie wykluczyć. Więc jeśli weźmiemy to pascho, to doznanie, jako cierpienia, to mamy obietnicę w Piśmie Świętym, że Duch Święty będzie z nami i będzie mówił przez nas. Więc nawet jeżeli mieli cierpienia, liczne cierpienia, to i tak to były doznania Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty był z nimi. Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 11 werset do 12. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić będzie i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Dzieje apostolskie 4:13 na przykład mówią, kiedy Piotr i Jan zostali uzdrowili człowieka i zostali zabrani przed radę. A widząc, więc złożyli, mówili Ewangelię i reakcja tych ludzi, którzy słuchali. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Prawda? Duch Święty mówił przez nich. I dalej Dzieje Apostolskie 5:40-41. Znowu Piotr i Jan stają, czy Piotr jest przed Radą Najwyższą. I przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, prawda? Więc to widzimy, że Duch Święty działa. Były cierpienia, były doświadczenia, prześladowanie, ale Duch Święty działał. Byli wychłostani, ale radowali się, że zostali uznani za godnych znosić niewagę dla imienia Jego. Ale jeżeli słowo Pascho znaczy pozytywne doznania, to o jakich doznaniach jest mowa? I można tutaj wspomnieć o owocu ducha, o darach ducha, o mocy do zwiastowania Ewangelii, o mocy do służby, do służenia innym, o kierowaniu naszego życia przez Ducha Świętego, na przykład kiedy Paweł miał sen, żeby udać się na Cypr, albo w innym miejscu, kiedy Duch Święty przeszkodził mu udać się w jakieś inne miejsce. Jest też pozytywne doznania, to kiedy doświadczamy tej mocy Ducha Świętego w naszym życiu ku oczyszczeniu, też ku zjednoczeniu z Chrystusem czy z innymi chrześcijanami, kiedy poucza nas o Chrystusie, kiedy uświęcamy się, kiedy pomaga nam uświęcać się, kiedy daje nam moc do zerwania z grzechem i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele różnych doświadczeń, które są tak te liście na drzewie, kiedy wiatr wieje, to te liście się poruszają, tak samo tutaj mamy efekty działania Ducha Świętego, więc kto ma te rzeczy, to ma pewność, że otrzymał Ducha Świętego. Więc tak samo Galacjanie widzą efekty w swoim życiu, widzą efekty działania i rezultaty, efekty i rezultaty działania Ducha Świętego i wiedzą, że mają Ducha, że otrzymali Ducha. Więc pytanie, jak otrzymali tego Ducha? Czy przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie z wiarą? Więc tutaj Paweł nie odpowiada na to pytanie, ponieważ według niego to jest pytanie retoryczne. I Galacjanie, i Paweł znają już odpowiedź na to pytanie. Czy Galacjanie otrzymali Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą? Skąd to wiemy? Ponieważ Galacjanie, zanim się nawrócili, byli poganami, którzy służyli bogom greckim, więc nie mieli zakonu, nie przestrzegali zakonu, nie spełniali uczynków zakonu, zakon był zupełnie im obcy. I na przykład, kiedy Paweł z Barnabą przybyli do miast galackich, przybyli do Listry konkretnie, do Listra jest jednym z miast galackich, uzdrowili człowieka. I natychmiast było wielkie poruszenie. I Paweł od razu został okrzyknięty Zeusem, a Apollos, a Barnaba Hermesem, czyli ludzie z Listry uznali Pawła za najwyższego z bogów, za Zeusa, a Apollosa, ponieważ, czyli nie Barnaba, bo ponieważ Barnaba przemawiał więcej chyba niż Paweł, więc Barnaba został ogłoszony Hermesem, posłańcem Boga Zeusa, tak? Więc oni wierzyli, byli poganami, nie mieli nic wspólnego z zakonem. Kiedy usłyszeli Ewangelię, kiedy ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego został wymalowany przed ich oczami, uwierzyli, otrzymali Ducha Świętego, rozpoczęli w duchu. Więc wiadomo, że otrzymali Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą. Dokonało się, czyli zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Paweł pokazuje to na podstawie przykładu ze Starego Testamentu, na przykładzie Abrahama. Ponieważ w tym czasie jeszcze nie było kanonu Nowego Testamentu i punktem odniesienia był jedynie Stary Testament. Dlatego Paweł pokazuje jedną istotną rzecz życia Abrahama, by potwierdzić, że ducha, a co za tym idzie, czy to też jest związane z tym, usprawiedliwienie otrzymuje się wyłącznie przez wiarę, przez słuchanie z wiarą. Więc w tym miejscu to otrzymanie ducha jest, czy można utożsamiać z byciem usprawiedliwionym, czy też to, że Bóg poczytał coś ku usprawiedliwieniu. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Abraham otrzymał obietnicę licznego potomstwa, bardzo licznego potomstwa i tekst mówi w 1 Mojżeszowej 15:6, że Abraham uwierzył Panu, a Pan poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I na tej samej zasadzie Galacjanie uwierzyli w obietnicę żywota przez wiarę w Jezusa Chrystusa, uwierzyli i przez to zostali usprawiedliwieni, otrzymali Ducha Świętego. Więc wniosek jest taki, że usprawiedliwienie, czy też ducha otrzymujemy wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki zakonu. Jakie zastosowanie? Jeżeli masz ducha, to zawsze pamiętaj, że otrzymałeś go wyłącznie przez słuchanie z wiarą. Musimy dbać o to, byśmy nie tylko zaczęli w duchu, czy rozpoczęli w duchu, ale też w duchu skończyli, dokonali biegu wiary, właśnie kończąc w Duchu Świętym. Pamiętajmy, że łatwo jest odwrócić wzrok od Jezusa i polegać na tym, co cielesne, na tym, co zewnętrzne, na sobie samym. Nie dajmy się omamić, tak jak dali się omamić Galacjanie, czy oczarować. Nauka, która mówi, że krzyż Chrystusa jest niewystarczający, jest takim mamieniem, czarowaniem. Kiedy ktoś przyjdzie i będzie mówił takie rzeczy, to bierzmy przykład z apostoła Pawła, który nie ugiął się, ale twardo stanął w obronie prawdziwej i jedynej Ewangelii. I niech ta jedna rzecz będzie na zawsze, na całą wieczność w naszych sercach i umysłach, że jedyną drogą zbawienia jest krzyż Chrystusa. I nawet jeżeli będziemy w niebie, to ta prawda, ona tam będzie brzmieć w naszych umysłach, w naszych sercach przez całą wieczność. Będziemy w niebie, jestem przekonany, będziemy wspominać, będziemy cieszyć się, przypominać sobie to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, na Golgocie. Kiedy Jezus ukazał się Tomaszowi po swoim zmartwychwstaniu, to jego ręce miały dziury, jego bok też miał ranę, znaczy miał dziurę, i jego stopy miały dziurę. Taki Jezus wstąpił do nieba. W niebie będziemy mieli ciągle przed oczami cierpienie Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. I to się nie zmieni. Jeżeli Duch Święty przekonuje cię, że w jakiś sposób w swoim życiu postąpiłeś jak Piotr albo Galacjanie, że odwróciłeś się od polegania wyłącznie na krzyżu Chrystusa, a zwróciłeś się na sobie, na tym, co ty możesz zrobić dla Boga, to upamiętaj się, zawróć, wróć do prawdziwej Ewangelii, łaski, zacznij na nowo polegać na tym, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. Niech krzyż Chrystusa będzie twoją jedyną chlubą. Pamiętajmy też, że obietnica Ducha Świętego jest cały czas aktualna dla wszystkich, którzy są z dala. Więc ta obietnica jest też aktualna dla tych, którzy dzisiaj nie mają Ducha Świętego. Ale zanim będą mogli otrzymać obietnicę Ducha Świętego, to potrzebują, żeby obraz Jezusa Chrystusa był namalowany. Chrystusa ukrzyżowanego, namalowany przed ich oczami. Tak zwaną tą techniką audiodeskrypcji, przez zgłoszenie, przez zwiastowanie, przez proklamację. Prawdopodobnie każdy człowiek w tym kraju ma wymalowany przed oczami jakiś obraz Boga. Dla jednych będzie to obraz Boga srogiego, który siedzi na tronie i patrzy na ziemię i liczy każde nasze potknięcie, żeby później nas surowo osądzić. Dla innych będzie to obraz Boga, który stworzył świat i zostawił go. Odszedł, nie jest zainteresowany, tylko patrzy gdzieś z daleka i nie interweniuje. Jest to niewłaściwy obraz Boga. Boga można właściwie widzieć właśnie tylko i wyłącznie przez ten obraz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tylko ten obraz daje nam właściwe rozumienie, właściwe zrozumienie, właściwy obraz Boga. Kto widział Chrystusa, widział Ojca. Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc jeżeli chcemy mieć właściwe zrozumienie Boga Ojca, to musimy patrzeć, czy mieć ten wymalowany obraz przed naszymi oczami Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wielu ludzi myśli, że zna odpowiedź, kim jest Jezus, po co przyszedł i co dokonał na krzyżu Golgoty. Wydawałoby się, że wszyscy to wiedzą, ponieważ żyjemy w kraju, gdzie można powiedzieć, Kościół jest na każdym rogu. Ale prawda jest taka, że ludzie nie znają nie mają pełnego obrazu. Mają pewne, można powiedzieć, puzzle. Mogą znać odpowiedź na te wszystkie pytania, ale one nie są jak ten obraz ułożony, prawda, z puzzle. To są pojedyncze puzzle gdzieś porozrzucane. Znają odpowiedź na to, kim jest Jezus. Znają odpowiedź, po co przyszedł. Znają odpowiedź, co to znaczy naśladować Go, czy znają odpowiedź, co On dokonał. Ale to są te porozrzucane puzzle, one nie stanowią całości. Dopiero kiedy ten obraz zostanie w pełni wymalowany przed naszymi oczami, wtedy widzimy tak, jak powinniśmy widzieć. Są prezentowane pojedyncze puzzle, a my potrzebujemy słyszeć Ewangelię. Całą Ewangelię, ponieważ właśnie ta Ewangelia, ona nam maluje cały obraz, taki, jaki powinien być. Nie pojedyncze puzzle, ale cały obraz. Więc, skąd mamy mieć ten właściwy obraz? Z Pisma Świętego. Kiedy je czytamy, módlmy się. Czy powinniśmy zachęcać ludzi do tego, żeby się modlili do Ducha Świętego, żeby właśnie On wymalował to przed ich oczami. Żeby mogli widzieć Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I żeby mogli zawołać w wierze o zmiłowanie. I wtedy otrzymają Ducha Świętego. Wtedy będą mieli pieczęć i rękojmię. Będą wiedzieli, że są dziećmi Bożymi. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś Ducha Świętego tym, którzy wierzą w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którzy wierzą Tobie, Panie, i w Syna, którego posłałeś. Panie, dziękujemy Tobie, że możemy widzieć w swoim życiu efekty działania Ducha Świętego. Panie, w wielu dziedzinach, Panie, zawodzimy, ale dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje miłosierdzie, za Twoją łaskę. Panie, za to, że to nasze życie może być przemieniane każdego dnia, że możemy stawać się bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy Ciebie, abyśmy nigdy nie zapomnieli tego, co Jezus zrobił dla nas na Golgocie, co On dla nas zrobił, jacy my byliśmy, jakimi okropnymi grzesznikami byliśmy, a Jezus pomimo to umarł za nas. Panie, dzięki Ci za Ewangelię. Dzięki Ci za to, że Ty kiedyś wymalowałeś przed naszymi oczami właśnie ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I za to Ci dziękuję, Panie, że mogliśmy zobaczyć Boga w Jego działaniu, w Jego pełni, właśnie przez pryzmat Chrystusa. Ojcze, dzięki Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoją miłosierdzie, sprawiedliwość i świętość, Panie. Dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj być przed Tobą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.